dobry Państwu, witam serdecznie. Szymon Glonek, Dziennik Gazeta Prawna. Jesteśmy w Karpaczu podczas Forum Ekonomicznego w studio Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. A ze mną studio pan profesor doktor habilitowany Artur Nowak-Far, profesor w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Tak dokładnie, panie redaktorze. Dzień dobry.
Panie profesorze, może tak trochę prowokacyjnie, a może nie. Czemu z polskiej dyskusji gospodarczej, biznesowej, politycznej zniknął temat euro? Taki poważny, w poważnej debacie.
Nie mam pojęcia, ale nad tym bardzo głęboko ubolewam, dlatego że no, trzeba przypomnieć, że wprowadzenie euro, a dołączenie do strefy euro jest no, pewnym dopełnieniem referendum akcesyjnego i przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, bo w ostatecznym rozrachunku jest to tak zrobione, że pełne członkostwo w Unii Europejskiej, pełne członkostwo w korzyściach, no i pewnie w jakichś kosztach tej integracji europejskiej wiąże się z przyjęciem euro. My powinniśmy do tej dyskusji wrócić i ja się cieszę, że domyślam się, że tym pytaniem pan redaktor chce wrócić do tej dyskusji.
Tak, jak najbardziej uważam, że ona jest potrzebna, no bo pamiętam ten 2004 rok, kiedy wchodziliśmy do Unii, kiedy właśnie było mowa, że już przygotowujemy się, już zaczynamy wypełniać te wszystkie wymogi, jakie stawia strefa euro, żeby móc powiedzieć, my jesteśmy gotowi.
Panie redaktorze, to ja powiem coś więcej, bo ja uczestniczyłem w kampanii informacyjnej, a przed referendum akcesyjnym. Znaczna część pytań, jakie ludzie stawiali ekspertom w tym zakresie, jak mówili, była mowa w ogóle o uczestnictwie Polski w Unii Europejskiej, była powiązana, te pytania wiązały uczestnictwo w Unii Europejskiej z kwestią euro. Ludzie wyrażali między innymi swoje obawy, że jak przystąpimy do Unii Europejskiej, to wkrótce będziemy mieć euro. No i co wtedy? Co się stanie z moimi rachunkami elektrycznymi? Co się stanie z moimi wynagrodzeniami? Z moimi emeryturami? Z moimi rentami? Z moimi jakimiś innymi świadczeniami?
Panie profesorze, no to jest rok 2004. Teraz, 20 lat później prawie, bo jesteśmy na progu 2024. No i tak. My nie spełniliśmy tych warunków i dzisiaj chyba jesteśmy jeszcze dalej niż byliśmy wtedy, ale też strefa euro poszła dalej, zreformowała się, przyjmuje inne wymagania, przyjmuje inne kryteria do tego, żeby w tej strefie być.
Bardzo dobrze pan powiedział, bo trzeba by było powiedzieć tak, że te zasadnicze, tam tak zwane kryteria konwergencji, one w zasadzie są takie same, tak jak chce je traktat. Natomiast jednak praktyka przez 20 lat zmieniła się. To już są bardziej dokładne miary w tym zakresie i wymaga się nie tylko ustabilizowania gospodarki, tak żeby ona była pod lepszą kontrolą, była bezpieczniejsza, ale również, żeby ten stan był trwały. Ta trwałość nie istniała kiedyś jako w ogóle kategoria oceny państwa członkowskiego, a w tej chwili jest. Natomiast to samo jakby podejście państwa do strefy euro oznacza i wtedy, i dzisiaj bardzo jedną ważną rzecz. Mianowicie, że rząd nie może sobie hasać dowolnie pieniędzmi i dysponować pieniędzmi publicznymi tak, jak mu się podoba, albo jakby chciał wykreować na przykład jakiś cykl koniunkturalny, polityczny, albo no, jakby wydać pieniądze w sposób mniej zdyscyplinowany, dlatego że reguły, które są tutaj stosowane, zwłaszcza wobec państw strefy euro, są po prostu regułami kontrolującymi i one zmuszają takie państwa, które by chciały przyłączyć się do strefy euro, żeby wcześniej jeszcze pokazały, że ich system stał się bezpieczniejszy.
Panie profesorze, z punktu widzenia biznesu, bo myślę, że to też bardzo pokazuje tą opłacalną część. Rozmawiałem ostatnio z przedstawicielami Związku Banków Polskich i oni podawali, że no, najnowszych danych akurat nie są w stanie podać, bo w jakiś sposób nie chwalimy się nimi, ale sprzed 2 czy 3 lat dane pokazują, że to na samym przewalutowaniu polskie firmy to jest wielkość około 0,6 polskiego PKB. No to są gigantyczne sumy, które firmy tracą i wydają na to, żeby codziennie płacić w euro albo sprzedawać w euro i później przewalutowywać na złotówki.
To jest obraz świata przedsiębiorców, ale jeżeli oni mają mniejsze zyski, to jeżeli prowadzą jakąś politykę, która pokazuje, że mogą się podzielić tym dodatkowym zyskiem, który zaoszczędzą z pracownikami, to to determinuje, że pracownicy po pierwsze mają bezpieczniejsze miejsca pracy, pewniejsze zatrudnienie, a druga rzecz, że oczywiście mogą z tego powodu mieć korzyść w postaci większych płac. Natomiast to moje własne, że tak powiem, doświadczenie w tym zakresie jest mniej więcej takie, że jak się przypatrzymy kosztom bankowym versus na przykład koszt samego takiego spreadu, czyli różnicy pomiędzy tym, jak sprzedaje przedsiębiorstwo waluty i je kupuje, po to, żeby sobie zapewnić po prostu ciągłość produkcji. Może być taka, że to jest proporcja bardzo małego kosztu w stosunku nawet dziesięciokrotności tego kosztu w tych opłatach bankowych. A więc jest tutaj sporo do zaoszczędzenia po prostu wtedy, kiedy się euro przyjmie. Ale nie na tym polega największa korzyść. Największa korzyść polega na tym, że przedsiębiorstwa, czego chcą i pracownicy, stabilności, przewidywalności, tego, żeby ktoś, jakiś polityk nie wyskoczył i nie powiedział, ale jutro to będzie zupełnie inaczej będziemy gospodarować, bo ja wydałem dużo pieniędzy budżetowych, to tutaj w ramach strefy euro nie ma takiej możliwości, dlatego że przed wejściem do strefy euro Polska musi też koordynować swoją politykę fiskalną i monetarną pod tym kątem, żeby zapewnić pewną stabilność, ale to jest dużo taki, bym powiedział, mniej pewny i taki mniej wymagający mechanizm niż jak wejdzie do strefy euro. Tam są mechanizmy, które umożliwiają po prostu lepsze kontrolowanie państwa przez wspólnie pozostałe państwa członkowskie.
No tak, ale to tutaj politycy odpowiadają, że ale gdybyśmy mieli ten gorset na sobie, to nie moglibyśmy reagować, jeśli przychodzi kryzys. Nie moglibyśmy czy polityki fiskalnej, czy monetarnej sami ustalać pod to, jak nam jest wygodnie, tylko ustalana by była to, jakby wygodnie jest wszystkim w strefie euro.
Uwaga, uwaga. Mówimy o dwóch politykach. Fiskalna, monetarna. Fiskalna, czyli ta, za którą odpowiada państwo, opierająca się na, generalnie rzecz biorąc, podatkach i transferach, czyli takich ujemnych podatkach, które wypłaca, świadczenia wypłacanych ludziom. A polityka pieniężna na kontroli wielkości masy pieniądza w gospodarce. W takim uproszczeniu, ale moim zdaniem dobrze poinformowanym i dobrze wyjaśniającym sprawę. W ramach Unii Gospodarczej i Walutowej strefy euro, eurosystemu, a po przyjęciu do euro oddajemy to do wspólnego decydowania, tą politykę pieniężną do wspólnego decydowania przez wszystkich prezesów banków centralnych strefy euro, plus wybranych przez nas, a mamy na to wpływ wtedy, członków zarządu Europejskiego Banku Centralnego.
Czy trochę można powiedzieć takiej Rady Polityki Pieniężnej.
Tak, ale z naszym udziałem. A w tym zakresie, jak oddamy do wspólnego decydowania, wiele zależy od naszych zdolności negocjacyjnych i naszej zdolności przedstawienia papierów, które by mówiły, jakaś decyzja jest niekorzystna dla Polski, proszę inną. Tak? Jak przekonamy inne państwa, będziemy to mieli. Tylko tyle, że w tym zakresie poniekąd jest wiele prawdy, jak mówimy, wyzbywamy się tutaj tej swobody, pełnej swobody decydowania. Natomiast w odniesieniu do polityki fiskalnej nic takiego nie ma miejsca, nie wyzbywamy się niczego. Politycy, którzy mówią, że się mocno ograniczymy, nie mówią, ukrywają ten fakt poniekąd, dlatego że jakby sugerują, że my się wyzbywamy wszystkiego. No gdzie? Polityka podatkowa, polityka transferów jest nadal nasza. Więc możemy
tak, ale nie mogłoby być takiego na przykład prezentu, jaki wczoraj został zrobiony, czyli przed wyborami znaczna obniżka stóp procentowych.
Nie można, ale ta znaczna obniżka stóp procentowych nie jest żadnym bezpośrednim transferem. Bezpośredni transfer to jest w zasadzie część środków covidowych. Ludzie wiedzą, że coś dostali, z czegoś państwo zrezygnowało, jakąś redukcję czegoś, jakiegoś podatku uzyskało. To jest wszystko polityka fiskalna. I w zakresie akurat takich sytuacji, czy w odniesieniu do sytuacji, które mają charakter kryzysowy, system zarządzania gospodarczego, ten unijny, jak się jest w strefie euro, niczemu nie przeszkadzał. proszę sobie zobaczyć, jak wyglądał francuski system. Był bardzo szczodry w odniesieniu do wspomagania ludności i przedsiębiorstw w zakresie działań antykowidowych. Niemcy podobnie. Nie słyszeliśmy, żeby oni narzekali, że z tego powodu, że mają euro, to nie pozwalało im adekwatnie działać. Jedyne, z czym mamy, że tak powiem, trudności jakby jako naukowcy, to jak patrzymy na te systemy pomagania w zakresie COVID-u, to się nie da tego łatwo porównać, ale tak, poziom wydatków bywał w niektórych państwach większy niż w Polsce, sprawność funkcjonowania systemu bywała lepsza niż w Polsce i efektywność tej pomocy bywała lepsza niż w Polsce, w państwach strefy euro.
Panie profesorze, to zapytam o jeszcze jeden, chciałbym się powiedzieć, może miejską legendę. O. Po wejściu do strefy euro we wszystkich krajach, ostatnio mówiło się o Chorwacji, ceny poszybowały w górę. Ludzie muszą płacić za te towary dużo więcej niż jeszcze dwa dni przed przystąpieniem do euro.
Odkryjmy mechanizm dezinformacji, bo on jest bardzo ciekawy. A wiadomości o inflacji, tej konsumenckiej, są przecież zbierane wstecznie. Czyli jak się wprowadzi w Chorwacji euro, 1 stycznia jeszcze nic nie wiadomo na temat cen. Tak? Wzrosły, zmalały. Można krzyczeć do woli. A 31 sierpnia ukażą się pierwsze informacje na ten temat. To też w Polsce dezinformowano ludzi, przeciwnicy euro to robili, a no, powiedziałbym, robili to w złym celu, no bo jednak dezinformacja nie jest dobra, ale no po to, żeby wesprzeć swoje własne pozycje, przez cały miesiąc uzyskiwali jakieś różne tuby propagandowe, mniej propagandowe, żeby mówić, jak to w tej Chorwacji wzrosły ceny. Po czym ukazały się pierwsze informacje na temat cen w Chorwacji. Nie było inflacji. Stanowiło to pewien problem. Wrzawa ucichła natychmiast, bo przecież ci sami ludzie nie będą teraz skorzy do tego, żeby powiedzieć przepraszamy za zakłócenie. Wydawało nam się, że jest gorzej, no teraz musimy przyznać, że jest lepiej. Te same tuby propagandowe nie mogą już być wykorzystywane przez osoby, które mówią prawidłowo, no informują o tym, jaka jest rzeczywistość, no bo przecież te tuby propagandowe też nie chcą stracić wiarygodności wobec własnych widzów, ale tak się po prostu nie robi. Większość mediów, czy media są po to, zwłaszcza te utrzymywane przez nas z naszych opłat, po to, żeby informować rzetelnie, więc w związku z tym nadal wisi ten obowiązek poinformowania, jak to tak naprawdę jest.
A nie tylko jak się wydaje, że albo jakby się chciało, jeśli ktoś jest przeciwnikiem euro.
To jest też pewna informacja, ale należy wtedy powiedzieć, że jest to informacja o tym, jak nam się wydaje.
Panie profesorze, serdecznie dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był profesor Artur Nowak-Far z Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.